Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Witold Ostend, politolog, ekspert do spraw relacji polsko-niemieckich z Instytutu Zachodniego, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze, kłaniam się nisko.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że w czasie, gdy premierem był Donald Tusk, sprawa emerytur była omawiana z kanclerz Niemiec. Te czasy się skończyły, nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne nie będą wpływały na problemy, które dotyczą wszystkich Polaków. Jaki Pana zdaniem wpływ na różne sfery życia w Polsce mieli Niemcy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em? Czy takiego wpływu nie miał w ogóle?
Szanowni Państwo, no to jest nasz, Niemcy to są naszym największym partnerem, tak, tutaj handlowym, największym mocarstwem w Europie. Przez długie lata budowały front poparcia w Polsce w różnych partiach politycznych, w różnych stronnictwach, w kadrze naukowej i tak dalej. Mieli do tego odpowiednie narzędzia, bo również fundacje
chyba
polityczne...
Chyba cały czas to robią bardzo skutecznie.
Tak, tak, tak. Oni się nigdy z tego nie wycofali, bo to się opłaca, to się sprawdza. Każdy... milion euro inwestowany w odpowiednie, on procentuje przez lata i pomnaża, że tak powiem, wydźwięk zaangażowanej pomocy. I to jest bardzo usystematyzowana, przemyślana i odpowiedzialna polityka Niemiec. Na ile, jakby powiedzieć, Niemcy, byśmy powiedzieli, kontrolują polskie partie polityczne, no to jest temat rzeka, można by tutaj, powiedzmy, raczej dla służb specjalnych i różnych innych to jest temat, bo trudno te narzędzia, że tak powiem, efektywnie odnaleźć. Ja bym też nie demonizował tego, że to było takie proste przełożenie, bo każde państwo, każdy rząd ma swoje interesy. Wówczas, jakby powiedzieć, jeżeli mówiłem o rządach Platformy Obywatelskiej, te interesy były definiowane również przez polskich polityków w sposób inny i postrzegane. Dzisiaj są troszeczkę inaczej, bo też zmieniła się sytuacja, tak, szanowni państwo, no, naszym, jakby powiedzieć, tym interesem narodowym, głównym przez ostatnie 20 lat było wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej, to żeśmy uzyskali również przy poparciu Niemiec. W tej chwili cała nasza polityka toczy się w tej części Europy pod, jakby powiedzieć, w cieniu, byśmy powiedzieli, tej wojny na Ukrainie. I tutaj pewne maski spadły, pewne różnice się ujawniły. No, mamy podobne cele, podobne założenia, ale nie w każdym celu. Tutaj jakby w tych szczegółach, tych rozwiązach te polski i niemiecki rząd się różni, ale ja bym tutaj nie demonizował, że to jest jakiś powrót do zimnej wojny, tak, pomiędzy Polską a Niemcami. Ja uważam, że ten level pewnego rodzaju zarysowujących się różnic, on jest do, że tak powiem, przezwyciężenia.
To powiem tak jeszcze, nawiązując do wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Czy mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenia, ale mieliśmy też do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz i to jest sytuacja skandaliczna. Absolutnie niemożliwa do zaakceptowania. To wydłużenie wieku emerytalnego powodowało między innymi to, że starsze osoby, które pracowały, no, nie dawały miejsc pracy młodszym i było wyjazdów, masa wyjazdów za granicę. To było korzystne rozwiązanie dla Niemiec?
Bym powiedział, no nie oszukujmy się, szanowni państwo, Niemcy potrzebują setek tysięcy miejsc, że tak powiem, rok do pracy, tak, bo tych miejsc do pracy mają, gospodarka, między innymi ta recesja, która dzisiaj w Niemczech, że tak powiem, się zarysowuje i prawdopodobnie ona się utrzyma do końca roku i również rosnąca inflacja, no niestety również z tego wynika, że brakowało tych miejsc do pracy, znaczy tych rąk do pracy i cały czas brakuje, tak? Więc tutaj, szanowni państwo, Niemcy mają poważny z tym problem i gospodarka jest potężna, nastawiona na eksport. Ten bilans między eksportem i importem w niemieckiej gospodarce coraz się zmniejsza, więc Niemcy spowalniają. I można by taką hipotezę też, że tak powiem, brać pod uwagę, ale generalnie, szanowni państwo, mamy inny problem. Również Niemcy mają ten sam problem, potężny problem, czyli coraz bardziej geriatryczne społeczeństwo, coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i tych wyżów i w Niemczech, i w Polsce nie widać. I to był, jakby powiedzieć, moim zdaniem przyczyna, że to raczej nie była sugestia tak bardzo niemiecka, co to, że niestety nasza polityka demograficzna przez lata nie była na miarę naszych potrzeb i to się coraz bardziej zarysowuje, więc temat wieku emerytalnego, on będzie wracał jak bumerang i żaden rząd od niego nie ucieknie. Pytanie, na ile polska gospodarka będzie mogła akceptować, powiedzmy sobie, utrzymane na tym poziomie levele dla kobiet, dla mężczyzn wieku emerytalnych w Polsce. a w Niemczech przypominam, że ten wiek emerytalny już jest na wysokim poziomie 67 lat. Tak?
Ważne, no, tak żeby, ważne, żeby ludzie nie byli przymuszani do pewnych rozwiązań, a chcieli pracować. Aktywizacja społeczeństwa, no teraz wiele osób...
Oczywiście.
Wiele osób, mimo tego, że może pójść na emeryturę, która wiek emerytalny został, przypomnę, obniżony za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiele osób pracuje bardzo efektywnie i nikt na tych starszych pracowników nie narzeka i bardzo dobrze. Panie doktorze, przechodzimy tym samym do kampanii wyborczej referendum, bo pytanie o wiek referendalny, wiek emerytalny będzie jednym z pytań referendalnych. Słyszymy zapowiedzi różnych partii politycznych, jeśli chodzi między innymi o wiek emerytalny. Na przykład Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, twierdzi, że nie ominie Polaków podniesienie wieku emerytalnego. Donald Tusk żałował niedawno, że wiek emerytalny, który właśnie podniesiono za jego rządów, został obniżony. Tego wieku emerytalnego, który jest dzisiaj, czyli 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, chce się trzymać Prawo i Sprawiedliwość. Jak panu się w ogóle podoba kampania wyborcza? Jak pan odczytuje te postulaty między innymi dotyczące wieku emerytalnego i jak pan oceni prawdomówność polityków, bo słyszymy o wielu takich obietnicach, które no przekraczają chyba wszelkie wyobrażenia, jeśli chodzi o stan finansów państwa. Między innymi no, chyba Platforma Obywatelska, jak wyliczono wstępnie, ma takie plany, że trzeba by było wydać na dzień dobry, zdaje się, 100 miliardów złotych więcej niż teraz.
No, szanowni państwo, nikt nam tyle nie da, ile w kampanii nam polityk rządny władzy obieca, tak? Więc to trzeba wziąć poprawkę na te wszystkie obietnice. Druga sprawa, to trzeba podkreślić, że Zjednoczona Prawica to praktycznie jedna z niewielu formacji, która dotrzymała części obietnic wyborczych po wygraniu wyborów, tak? I to ten wielki efekt też pozytywnego wzmocnienia polskiego społeczeństwa i że tak powiem, walki z biedą, czyli 500+, teraz być może 800+, więc tą stronę bym, jakby powiedzieć, prowadził swoje przekonania, czy powiedzmy swoje wizje, ale generalnie no, wiek emerytalny będzie różnił, będzie poważnym problemem w następnym parlamencie, bo nasz, krótko mówiąc, cały czas przyniszcza nasza demografia. Być może otwarcie się na tych różnego rodzaju uchodźców, których chcą w Polsce pracować i którzy będą w Polsce pracować i będą ratować polski system emerytalny, jest to dobrym, że tak powiem, drogowskazem. Zobaczymy, na ile kolejne rządy...
Wzrost gospodarczy również może ratować polski system emerytalny, jeśli on będzie. I na razie jest.
Na razie jest, ale szanowni państwo, otarliśmy się, czy ocieramy się o techniczną recesję, tak, że pół roku było słabsze, teraz pół roku jest lepsze. Niemcy mają straszliwy problem, bo w recesji praktycznie są i prawdopodobnie będą do końca roku. To niestety też bije w naszą gospodarkę jako tak zwanego podwykonawcę niemieckiej gospodarki i to mnie bardzo niepokoi, bo no niestety to, co się złego dzieje w gospodarce niemieckiej, trafia też ten cały, powiedzmy, siłą odśrodkową również do nas i to jest wielki nasz problem.
Dobrze, pan mówi o kryzysie, panie doktorze, no właśnie, a te propozycje, które mówią o tym, żeby podnosić pensje w sferze budżetowej, to jest Platforma Obywatelska, podnosić pensje o 1500 zł wszystkim nauczycielom, to dalej jest Platforma Obywatelska. Czy w tym obliczu tej recesji to w ogóle są obietnice, które są możliwe do spełnienia i czy wyborcy zaufają Donaldowi Tuskowi? No bo już raz wiele różnych propozycji było, a Donald Tusk działał w drugą stronę. Między innymi jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego. Wyborcy uwierzą Donaldowi Tuskowi, Platformie Obywatelskiej, czy nie? Bo z propozycji było 100.
Tak, szanowni państwo, my byśmy chcieli jako wyborcy wierzyć, że politycy powiedzmy zrealizują te zakładane czy przyobiecane, że to powiem, postulaty, ale tutaj są szanse minimalne, żeby cokolwiek w tą stronę się zmieniło, bo szanowni państwo, sytuacja jest dosyć napięta, dosyć trudna, mamy szanse, mamy też zagrożenia. Ja bym był bardzo sceptyczny do jakichkolwiek obietnic, przynajmniej tutaj od strony Koalicji Obywatelskiej, że tego typu postulaty byśmy powiedzieli prosocjalne, pospołeczne będą realizowane dość szybko. Raczej to jest partia o zacięciu liberałów, pomimo że są niby też konserwatystami, ale raczej tutaj ten pierwiastek liberalny przechyli szale I generalnie ja bym nie wróżył tego typu realizacji, czy zrealizowania tego typu pastoratu. Bym był bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny.
Lewicowi publicyści, politycy, tacy jak Marek Borowski, mówią, że żyje im się teraz lepiej. I lewicowy publicysta Sławomir Sierakowski, zdaje się, powiedział, że no to jest generalnie problemem, że właśnie teraz żyje się lepiej. I to jest problem dla opozycji. Która z partii na dzień dzisiejszy pana najbardziej przekonuje i jest najbardziej wiarygodna, jeśli chodzi o program wyborczy?
No, nie będę ukrywał, że generalnie biorąc pod uwagę analogię, tak, czyli ostatnie co najmniej 10-8 lat, no to najbardziej wiarygodna jest tak zwana partia władzy, tylko ta, która dzisiaj steruje aparatem państwa, która jednak część swoich postulatów prosocjalnych, prospołecznych zrealizowała, za której generalnie gospodarka polska nie jest w najgorszym stanie, pomimo kryzysu w różnych jego formatach. Tak?
Bo tego wskaźniki europejskie mówią, że jest w dosyć dobrym stanie.
No zgadza się. Ja bym tutaj nie miał żadnych histerii. Tak? Gospodarka jest w dobrych rękach. Pytanie, jakie będą przed nami kolejne wyzwania, kolejne problemy, jak niestety potoczy się trwający już dość długo konflikt na Ukrainie. Czy on się potoczy co najmniej do wyborów w Stanach Zjednoczonych planowanych na jesień przyszłego roku, czy też dłużej, tak? Więc to też, szanowni państwo, to jest jeden nasz też poważny koszt, który nam zaburza tutaj współpracę gospodarczą w tym regionie naszym Europy. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy, na ile też, powiedzmy, ta budowa polskiej armii, czy rewitalizacja polskiej armii będzie nas kosztowała. Jakie to będą transze, czy jesteśmy w stanie to udźwignąć, powiedzmy, nie pogarszając nas, naszych tutaj, że tak powiem, krótko mówiąc, makro i mikroekonomicznych pewnych wyznaczników, ale generalnie no, pomimo problemów wydaje się, że tutaj Zjednoczona Prawica jest dość przewidywalnym, krótko mówiąc, elementem polskiej strony politycznej. No reszta partii walczy o władzę i będą przeobiecywać bardzo różne scenariusze, bardzo różne postulaty. Na ile im wierzyć? Ja bym tutaj znaki zapytania. Część z tych polityków już rządziła też w innych ekipach, z innymi rządami i jakby powiedzieć, proponowałbym spojrzeć, jakie postulaty były w roku 2010-15 i tak dalej i na ile one były realizowalne wcześniej. Tak?
A w jakim kierunku ta kampania się potoczy? Bo słyszymy o różnych propozycjach cały czas. Teraz Platforma Obywatelska przedstawia swój program, między innymi Trzecia Droga przedstawia swój program. Obie te partie na przykład mówią o tym, żeby w dwie niedziele w miesiącu, tak sugerują, żeby dwie niedziele w miesiącu były niedzielami handlowymi. Pan sądzi, że będą jeszcze takie jakieś mocne postulaty z jakiegokolwiek ugrupowania, które ma apetyt na władzę, bo na razie na przykład Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło takich mocnych, jakichś radykalnych rozwiązań dla biznesu, ale planuje kolejną konwencję. Jak pan sądzi, co na tej konwencji kolejnej?
Podejrzewam, że mogą być kwestie związane z ZUS-em, tak? Możliwością odliczania ponownego składek obywatelskich zdrowotnych, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w Polsce, tak? Różnego rodzaju podwyższenie składki wolnej od podatku, znaczy tej powiedzmy wielkości zarobku wolnego od podatku dochodu, tak? I prawdopodobnie upraszczenia, walka z biurokracją, bo to jest w miarę prosto i cyfryzacja też pewnych usług, które już też w Polsce nastąpiły w cudzysłowie, dzięki pandemii, tak? No bo Polska stała się Polską cyfrową w dużej mierze, to jest dla nas wszystkich odczuwalne. I podejrzewam, że też być może dostęp do różnych preferencyjnych kredytów funduszy, powiedzmy probiznesowych, umożliwiających łatwiejsze pozyskanie kredytów na swoją działalność. No ja tutaj cały czas czekam za jakimś konkretnym programem, krótko mówiąc, budowy mieszkań komunalnych w Polsce, dostępnych dla większości Polaków, no to jest wielki problem. Wszystkie partie polityczne mają swoje za uszami, w cudzysłowie, szanowni państwo, i pytanie, czy kiedykolwiek jakiś rząd polski na poważny program tego typu się zdobędzie, a to okazuje się, że być też jednym z powodów tego, że Polacy, młodzi Polacy wyjeżdżają szukać szczęścia za granicę, a kiedy by mieli łatwy dostęp do mieszkań, być może by zostali w Polsce, tak? No bo to jest podstawa egzystencji.
Panie doktorze, a co panu zostało, no jak na razie, w pamięci, jeśli chodzi o tą kampanię? Niektórzy mówią, że ta kwestia związana z konwencją Platformy Obywatelskiej w Tarnowie i ten porzucony chleb z napisem Donald Tusk, część opinii publicznej jest bardzo zbulwersowana wyrzucaniem chleba na śmietnik. Panu coś zostało w głowie takiego, co było bardzo ciekawe, bardzo frapujące, zastanawiające?
Szanowni Państwo, problem jest taki, że kampania nasza, czy prekampania trwa już w zasadzie od 2 lat, tak? Więc tu jesteśmy bardzo...
bardzo brutalna.
Jest bardzo brutalna, ona będzie brutalna, no bo teraz wchodzimy w tak zwane apogeum, tak? No pierwsze, ostatnie 3 tygodnie, 2 tygodnie kampanii to będzie brutalizacja w każdym możliwym wymiarze. Ja tutaj nie widzę jakiejś tak szczególnej przełomowości tej kampanii, czy czegoś nowego. Każda partia się okopała na swoich postulatach, na swoich wartościach. Ma przewidywalne programy, no jednym się zarzuca większy liberalizm, drugim mniejszy liberalizm, ale mówię, no niczym takim szczególnym te partie od prawa do lewa nie błysły. One realizują, jakby powiedzieć, oczekiwania swoich elektoratów. No miejmy nadzieję, że po tym wszystkim, co nastąpi, tak, po wyborach po 15 października, przepraszam, stworzymy jakiś konkretny rząd w Polsce, który będzie miał stabilną większość i ta większość będzie w stanie racjonalnie zarządzać naszym budżetem i ten budżet kształtować i losy Polaków i Polski. To jest dla mnie najważniejsze.
A czy nie będzie próby kwestionowania wyników wyborów, bo już słyszymy o tym, na przykład Donald Tusk opowiada o tym, że no, tak naprawdę moralnym w ogóle zwycięzcą i w ogóle zwycięzcą to powinien być wybór w 2020 roku, powinien być Rafał Trzaskowski na prezydenta.
Szanowni Państwo, taki folklor polityczny, ja nie wiem, czy jest potrzebny politykom na tak wysokim poziomie, ta konstentacja wyborów legalnie, pewnie sformalizowanej i tak dalej, wyborów w Polsce od lat już jest podnoszona, ale póki to jest pewnego rodzaju folklor, niech tym folklorem zostanie.
Pan obserwuje bacznie scenę polityczną w Niemczech, bo specjalizuje się pan w relacjach polsko-niemieckich i w tym, co się dzieje w Niemczech. Czy pan taką brutalną kampanię widział jak w Niemczech, gdzie politycy mówią o wyprowadzaniu tak naprawdę nielegalnym innych polityków czy urzędników z instytucji, mówią o rozliczeniach, stawianiu przed Trybunałem Stanu i to praktycznie podczas chyba większości wystąpień. Tak jest w Niemczech, czy tak nie ma?
Szanowni Państwo, różnice są polityczne i to dość ostre, ale jednak kultura w kampanii wyborczej, ta kultura polityczna jest troszeczkę inna i tego typu sformułowań nie ma. Uważam, że w Polsce one są całkowicie niepotrzebne, nic dobrego nie wnoszą, tylko powielają antagonizmy i osłabiają naszą wspólnotę narodową, jakby powiedzieć, ucinając pewnego rodzaju pomosty, które w polityce trzeba budować, no bo jednak tak czy inaczej jakaś koalicja będzie rządzić w Polsce i lepiej dla nas wszystkich, żeby ta koalicja rządząca w Polsce, obojętnie jak ona się ukształtuje, była stabilną większością i, że tak powiem, realizowała potrzeby społeczne i potrzeby gospodarcze, tak? W tak trudnym sytuacji, która się znajduje Polska poprzez wojnę na Ukrainę i to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tak, ten szczurmy na naszą zaporę tak graniczną, to wszystko, ja tak powiem, waży na tyle, że no, prosiłbym o większą odpowiedzialność elit polskich i nieformułowanie niepotrzebnych napięć, nie podsycanie antykomunizmu.
Miejmy nadzieję, że apel pana doktora usłyszą politycy, którzy najbardziej agresywnie wobec swoich przeciwników politycznych się odzywają i zachowują, aby takich brutalnych zachowań także wobec elektoratu było jak najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, szanowni państwo, kłaniam się nisko.
Gość dnia, Radia Gdańsk.